Czytanie z Księgi Rodzaju. Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. Dziecko podrosło i zostało odłączone od piersi. Abraham wyprawił wielką ucztę w tym dniu, w którym Izaak został odłączony od piersi. Sara, widząc, że syn Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, naśmiewa się z Izaaka, rzekła do Abrahama: wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie będzie współdziedzicem z synem moim Izaakiem. To powiedzenie Abraham uznał za bardzo złe ze względu na swego syna. A wtedy Bóg rzekł do Abrahama: niechaj ci się nie wydaje złe to, co Sara powiedziała o tym chłopcu i o twojej niewolnicy. Posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo. Syna zaś tej niewolnicy uczynię również wielkim narodem, bo jest on twoim potomkiem. Nazajutrz rano wziął Abraham chleb oraz bukłak z wodą i dał Hagar, wkładając jej na barki, i wydalił ją wraz z dzieckiem. Ona zaś poszła i błąkała się po pustyni Beer-Szeby. A gdy zabrakło wody w bukłaku, ułożyła dziecko pod jednym krzewem, po czym odeszła i usiadła opodal tak daleko, jak łuk doniesie, mówiąc: nie będę patrzyła na śmierć dziecka. I tak, siedząc opodal, zaczęła głośno płakać. Ale Bóg usłyszał jęk dziecka i anioł Boży zawołał na Hagar z nieba: cóż ci to, Hagar? Nie lękaj się, bo usłyszał Bóg jęk chłopca tam leżącego. Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię go wielkim narodem. Po czym Bóg otworzył jej oczy i ujrzała studnię z wodą. A ona poszła, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. Bóg otaczał chłopca opieką, gdy dorósł. Mieszkał on na pustyni i stał się łucznikiem. Oto słowo Boże.
Od wielu lat stawiałem sobie pytanie, dlaczego Abraham musiał tak długo czekać na spełnienie obietnicy, że narodzi mu się syn, dziedzic. Nie tylko dziedzic jego majątku materialnego, ale też dziedzic obietnic Bożych, że w nim będą błogosławione ludy całej ziemi. Dlaczego tak długo? Przecież poplątał sobie i Sarze życie przez to, że z Hagar począł Izmaela. Poplątał sobie życie. Bóg na ten grzech, Bóg reaguje miłosierdzie, mówiąc: to błogosławieństwo, które przyjdzie przez Izaaka, spłynie także na potomstwo Izmaela. Nikt nie będzie pominięty, żadna ludzka istota nie będzie pominięta w tym zbawieniu, które przyjdzie twoim synu Izaaku, który też będzie dziedzicem obietnic Bożych. Będzie nośnikiem, będzie nosił i potomstwo Izaaka, 12 pokoleń Izraela. Dlaczego tak długo? Pytajcie Ducha Świętego, módlcie się. Ja wczoraj jeszcze raz prosiłem. No i tak zrozumiałem. Jak wam teraz relacjonuję? Najpierw liczba 100. Jak wiecie, jest symbolem nowej epoki, epoki, którą zrodzi Bóg Ojciec, symbolem, jakby wykwitem epoki Ojca jest liczba 10, dwie tablice dekalogu. I w ziarnie tam już jest zapowiedź, gdy pierwsza tablica dekalogu stanie się drugą, Jezusem Chrystusem, dzięki Fiat Maryi, pojawi się dobry pasterz. Dobrym pasterzem może być tylko Bóg, który stał się człowiekiem, zna choroby człowieka, i na rozwiązanie tych chorób. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 15 Jezus mówi, że On jest dobrym pasterzem, który przyszedł szukać owce, które się zagubiły. I o sobie mówi, że szukał będzie, nawet gdyby miał w stadzie 99 już odnalezionych, zdobytych, to pójdzie szukać tej jednej, jedynej. Czyli daje do zrozumienia, że on dobry pasterz, spełni liczbę 100. Jeżeli liczba 100 jakby definiuje jego misję dobrego pasterza. Że nie pominie nikogo. Liczba 100, liczba doskonała, symbolizująca pełnię życia, długowieczność. Jak słyszymy, że ktoś już ma 100 lat, mówimy, o, ten się nachapał życia. A on w sercu wzdycha już, wiedzą, że w śmierci jest dopiero życie. To liczba 100. Abraham otrzyma Izaaku Jezusa Chrystusa. Jutro będzie o tym mowa. Wizję Jezusa Chrystusa, gdy ma 100 lat. Cieszył się Izaakiem. Ale tak naprawdę to w momencie, kiedy na górze Moria Bóg Ojciec mu oddaje Izaaka, ale daje mu wizję, że to on swego pierworodnego syna ześli na ten świat i on weźmie i będzie brał do końca świata na siebie nasze grzechy, by nikogo nie stracić. Będzie szukał na miarę jego mądrości, miłości. Dopiero wtedy Abraham ucieszył się. Miał wewnątrz radość, uśmiech, że dzięki mojej wierze, dzięki memu posłuszeństwu rodzina ludzka wejdzie nie tylko do ziemi obietnicy, ziemi opływającej w mleku, ale wejdzie w życie Boga prawdziwego, jako Ojca. Dzieci odkryją, ludzie odkryją, że Bóg jest ich Ojcem. Wszystko, co jest w Bogu, jest dla nich. A Bóg Ojciec przez te dary, których nam udzieli w darze umiejętności, powie, jesteś jedynym moim dzieckiem. Spełniłeś jedyną, niepowtarzalną misję i dopiero przyjdzie odpocznienie, spełnienie obietnicy. W 75. roku życia, kiedy Abraham miał życie przegrane z powodu niepłodności Sary, mógłby wziąć inne kobiety i mieć potomstwo, jak to było w tamtych czasach. Ale był człowiekiem prawym. Nie chciał dać odczuć Sarze, że nie jest w pełni kobietą, jest okaleczona. Tym bardziej otworzył się na obietnicę w roku 75. Otworzył się na obietnicę. Idź tam, gdzie cię poprowadzę, do ziemi opływającej w mleku i miód. Ta ziemia będzie należała do twojego potomstwa. Tam ci dam potomstwo. Tak liczne gwiazdy na niebie, bo będą mieszkańcami nieba, jak piasek nad brzegiem morza, nieskończone. Czyli będą mieszkańcami najpierw ziemi, a później nieba. No ale to czekanie do 100 lat było krzyżem Abrahama. Otóż zmierzam do tego, że my, żyjąc na tej ziemi, na tym polega nasza grzeszność, grzeszność mieszkańców tego globu. Chcemy być szczęśliwi, ale chcemy być szczęśliwi tu, teraz, natychmiast. Tu, teraz, natychmiast. Jeżeli nie, to ja sam pomyślę o swoim szczęściu. Bardzo Cię, Panie Boże, przepraszam, ale ja sobie zorganizuję moje szczęście. Dlatego istnieje krzyż czekania na spełnienie obietnicy. Istnieje krzyż dźwigania obietnicy. Wielu ludzi, przez których Duch Święty coś inauguruje, to wszystko w swych początkach jest takim maleńkim, znikomym ziarenkiem. i lata mijają i nic z tego nie wynika. Ziarenko jest ziarenkiem, które leży w glebie. W czasie mego urlopu, korzystając z faktu, że nie było obietnicy, że będzie dzień pogodny, radosny, zapraszający w góry, pojechaliśmy do Krakowa, by odwiedzić dwa sanktuaria. Jana Pawła II, który jeszcze jest w stanie budowy, rozbudowy, ale już daje pojęcie, jak to wszystko będzie wyglądać. I siostry Faustyny, która już jest, chciałby się powiedzieć, w pełnym rozkwicie, w sąsiedztwie najbliższym. I siostra Faustyna by nam powiedziała, życie mi minęło. Nawet jak byłam już po drugiej stronie, to moje wielkie dzieło, a rzeczywiście jest wielkie już, pielgrzymki tam są z całego świata, wszystkich narodów. Wchodząc do bazyliki Jana Pawła II, mijaliśmy wycieczkę z Włochów. Wszystkie dzieła, które tworzy Duch Święty przez ludzi, są na początku bardzo małe. Czyli niejako jesteśmy zawieszeni w obietnicy. W obietnicy. Mamy dźwigać krzyż obietnicy. Nauczyć się pokory, że to, co będzie kiedyś wielkie, znaczące, nie będzie naszym dziełem, tylko zamocuje krzyż naszego życia. Jak swego czasu prowadzimy jeszcze tak zwane obozy biblijne, to jak wracaliśmy wieczorem z różańca, całutkie podwórko było wypełnione studentami. Ojcowie patrzyli z okna, co to się dzieje? A widzicie, nie ma tych tłumów. Koły biblijne. Wyrzucano mnie stąd, bo my jesteśmy zmęczeni już. Tymi ludźmi 2 tygodnie to trwało. I jakby zanikło. Nie. Wszystko jest według pewnych reguł Bożych. Wszystkie dzieła Boże, które są realizowane w ludziach i przez ludzi, są poddane krzyżowi nicości, małości. Abraham tak długo czekał, zawieszony na haku obietnicy, bo wierzył w obietnicę, zresztą już uwierzytelnioną, po części wisiał na krzyżu obietnicy. Wprawdzie sobie na pewien czas szedł z tego krzyża obietnicy, zanął się z Hagar, ale to za namową swojej żony. A później gorzko żałowała swojej niewiary Sara. To czekanie to jest też ekspiacji. To jest też w tym krzyż ekspiacji. Jest ekspiacja. Abraham składał ofiarę ekspiacji razem z Jezusem Chrystusem, że mieszkańcy tego globu nawet po czasach pełni zbawienia będą ulegać pokusie. Być szczęśliwym? A to ja wiem. Tutaj, teraz, natychmiast ja sobie szczęście zorganizuję. Z pominięciem obietnic Bożych. Nie chcę wisieć na drzewie obietnicy. Czekać, że po mojej śmierci będę miał życie wieczne w Ojcu. Ja nie chcę czekać. Ja już tutaj, teraz i każdy sobie organizuje jakieś szczęście. Albo flaszka każdego dnia. Flaszka albo któryś tam z rzędu szczęście małżeńskie. Otóż wszyscy wierzący otrzymali obietnicę szczęścia. Nie tylko Abraham. Nie tylko ci, którzy otrzymali pewną misję. Ja też wiszę na drzewie obietnicy, że pewne rzeczy jeszcze dla Boga zrobię, ale nie żeby się poczuł Izmael, ale Izaak. I biblijnie mam to czytelne, ale ja wyraźnie od czasu do czasu czuję, że nie mogę odejść z tej ziemi, dopóki nie dokonam tego, o czym mówiłem zresztą otwarcie, gdy była Eucharystia, w rocznicę, że już 80 mi stuknęła i zacząłem wędrować w 90. Przeczytałem to, czego Jezus ode mnie oczekuje. Więc czy macie czytelnie wpisaną misję, i to jest ziarenkiem, to chciałem wam powiedzieć, bądźcie spokojni, wszystko jest w porządku. Tylko wielbicie Boga i trzeba się oczyścić, uwolnić od siebie, bo to, co się stanie, to już nie będzie wasze dzieło, będzie dzieło Ducha Świętego. A wisieć na drzewie obietnicy, Abraham mówi, nie rzeczą łatwą. Wisimy na drzewie. Jest to ekspiacja. Jest to nasze oczyszczenie. Jest to wiara, trudna wiara, że martwy Abraham, a zwłaszcza martwa Sara, da potomstwo. Że wtedy, kiedy my już nic nie możemy dać, Bóg się nami posłuży, naszą wiarą. I jeszcze raz przypominam, krzyż czekania na obietnicę bycia szczęśliwym jest udziałem każdego ludzkiego życia. Nie organizujmy sobie szczęścia na własną rękę, tu, teraz, natychmiast. Bo inaczej to nie wierzę. Będziesz szczęśliwy, tak jak Abraham, ale dopiero po. Jak dwa razy umrzesz dla Boga, dwa razy umrzesz. Raz umrzesz, gdy ci powie, oddaj mi Izaaka, oddaj mi swoje życie. To, co cię teraz tak cieszy, oddaj mi. Ja ci tego Izaaka zwrócę, ale właściwie w Izaaku ty będziesz widział i przeżywał już dzieło Jezusa Chrystusa. A zatem wielka jest katecheza tego fragmentu z życia Abrahama, ojca wiary. Wielka, rozważajcie. Tak próbowałem wam przybliżyć, cieszyć się ziarnem, wielbić ziarno, ale dźwigać tylko ziarno, w którym są ukryte całe łany pokarmu, nie jest rzeczą łatwą. Musimy być pokorni. Wielkość i wielkie dzieła należą do Boga. Jemu mamy przypisać wszystko. A na razie nie idźmy za duchem tego świata, który chce być szczęśliwy, z pominięciem obietnicy. Dźwigajmy krzyż obietnicy, czego sobie i wam życzę.
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci. Ci, co się Go boją, nie zaznają biedy. Bogacze zubożeli i zaznali głodu. Szukającym Pana niczego nie zabraknie. Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię. Będę was uczył bojaźni Pańskiej. Kim jest ten człowiek, co pożąda życia i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć? Alleluja, alleluja, alleluja. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak, że nikt nie mógł przejść tą drogą. Zaczęli krzyczeć: czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Ze duchy prosili go: jeżeli nas wyrzucisz, to poślij nas tę trzodę świń. Rzekł do nich: idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła prędem po robistym zboczu do jeziora i zginęła w falach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiadali wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa a gdy go ujrzeli, prosili, żeby odszedł od jej granic. Oto słowo Pańskie. Mówię do was przez to wydarzenie także. Istnieją dwa typy opętania. Oto poszedł Jezus do pogan na drugą stronę jeziora Genezaret, wiedząc, co się tam wydarzy. Pozornie poniesie klęskę. Oto on byś uczynił wielki znak swojej władzy i mocy. Ci dwaj opętani, którzy byli zagrożeni dla wszystkich, którzy korzystali z tej drogi, udręką ich, zostali uwolnieni, droga bezpieczna, miła, ale rozegrało się coś, co sprawiło, że powiedzieli mu: bardzo cię przepraszamy, ale odejdź, odejdź. Dwa typy opętania. Jedno opętanie to i mieszkańcy Gadaru znali tych dwóch niebezpiecznych ludziach. Ten typ opętania nie jest groźny, bo wszyscy się tego boją, ale istnieje inny typ opętania, którego ludzie nie znają, nie widzą i on jest prawdziwie groźny. Myśląc o demonach, widzieli tych dwóch opętanych, ale nie widzieli opętania w sobie, że będą tak chciwi o dobra doczesne, że wtedy, kiedy Jezus da znak, że oto tutaj przyszedł ktoś, kto ma władzę nad światem demonów, a więc jest wielkim obiecanym w narodzie sąsiednim, o czym słyszeli i wiedzieli, gdy dał ten znak władzy nad demonami i uwolnił tych opętanych, tym samym jakoś dobrodziejstwem dotknął ich życia, to się okazało, że świnie dla nich były ważniejsze niż Jezus. Świnie były ważniejsze. Świnie były wartościowe. Wybrałeś świnie i zagrożenie, że jeszcze coś mogą z powodu Jezusa stracić. Nieświadomi swego opętania przez świnie. Że jak mam coś, to tak mam, że już aż jestem opętany. Nawet jak mam świnie, to tak ten świnie mam, że jeszcze demon nie ma. Dwa typy opętania. Jeden znany, niegroźny, drugi nieznany i prawdziwie groźny. Jezus grzecznie odszedł, ale pouczył. Moglibyśmy powiedzieć, dlaczego Jezus wyraził zgodę na to, żeby świat tych demonów wszedł w świnie, a te świnie wiedziały, że rzucą się w Morze Galilejskie, że ludzie poniosą ogromną stratę. I to spowoduje, że Jezus nie będzie zaproszony. Dlaczego wyraził zgodę? To tak jakby szatan wykiwał Jezusa. Otóż Jezus dlatego wyraził zgodę, ponieważ my, mędrcy, żyjący w dalszych stuleciach, Jezus ich widział, powiedzielibyśmy, to było dwóch chorych psychicznie. Jezus tam im te mebelki w głowie poustawiał trochę lepiej i już, że prócz chorób psychicznych jednak są też opętania. Zresztą każda destrukcja jest dziełem szatana. Każda choroba, nawet fizyczna, wszelka destrukcja jest dziełem szatana. To nie są choroby psychiczne, to jest opętanie. Że opętanie może być niesłychanie inteligentne. I te trzy opętania to te trzy pokusy, które szatan, jego przeciwnik, ukazuje w życiu Jezusa Chrystusa, gdy inauguruje na pustyni zejście do ludzi. Będziesz miał kłopoty, ponieważ ludzi ja posiadam poprzez pragnienie bogactwa. Sprawy te kamienie stały się chlebem. Oni to, co mają to tak, że to ubóstwiają. I trudno im się podzielić, a zwłaszcza ten ktoś zabierze. to temu, który zabiera oczy, mogą wydrapać. Opętanie. Na tle posiadania władzy znaczenia. Chce znaczyć potężnym. Są trzy te choroby i każdej z tych chorób jest poświęcona określona Ewangelia. Jak wiecie już. A jeśli mam przypomnieć, to pierwsza pokusa Mateusz, druga pokusa Marek, trzecia pokusa Łukasz. Mam tak, że wszyscy czapki z głów. Szlachcic jechał, chłop prawie klękał, do ziemi się kłaniał, a dzisiaj w telewizji mówią, oto lista najbogatszych Polaków. Spotkasz, to spójrz z podziwem, bo to się liczy, że ma konto i możliwość. A my się dołączymy do zachodu i każdy będzie bogaty. Wybierz mnie, bo ja mam potrzebę władzy, znaczenia. A Pana Jezusa jakoś tam zaliczymy po drodze, po cichu. Dwa typy opętania. No więc największe kłopoty ma Jezus z tym opętaniem nieznanym, z którego nawet my sobie nie zdajemy sprawy. I dlatego jesteśmy cali, całą myślą, całym sercem. A my mówimy, Panie Jezu, wybacz. I to, i to, i to, i to. A Jezus mówi, albo, albo. A my innego zaimka używamy w życiu. I bardzo kochamy i. I stawiamy kropkę na i. I to będzie. A Jezus w życiu mówi, albo, albo. I przekreśla. A my w krzyku. Przyszedł, żeby pokanom dać znak. Jak jest dramat. I że On z tego inteligentnego opętania nas uwolni dopiero przez fakt zmartwychwstania, że jako zmartwychwstały przyjdzie do naszego wnętrza i posiądzie wszystko w naszym wnętrzu, jeśli my Mu powiemy, skoro Ty przychodzisz, to ja należę do Ciebie, wszystko we mnie należy do Ciebie, jeżeli się tak modlimy, cały. Cały. Jestem cały Twój. Wszystko moje jest Twoje. Żyję ja, już nie ja. Żyjesz we mnie Ty. I wtedy dopiero jesteśmy wolni od tego drugiego opętania. Świat i chodzący do kościoła przychodzą z tym drugim opętaniem. I dlatego tak mówią, Panie Jezu, mam już Ciebie, przyjąłem w Komunii Świętej, ale jeszcze i tutaj zauważ, i gdybyś tutaj wszechmocą swoją pobłogosławił te moje i, no to już byłbyś fajny. I to nie chodzi o to, żebyśmy treści tego i nie mieli, tylko chodzi o to, żebyśmy cali należeli do Jezusa, a Jezus pozwoli nam, że będziemy mieli jeszcze 100 i. Tylko to i, jeśli mamy, to dobrze, jeżeli nie mamy, to jeszcze lepiej, że nie mamy. Prorok Michałasz, Duch Święty przez proroka Michałasza, rozdział 7, wiersz 18, tak mówi. Bóg wywiąże się z obietnicy i wrzuci grzechy nasze w głębokości morskie. Jezus przyszedł, żeby te świnie, które też posiadały do końca właścicieli, były rzucone w głębokości morskie. Wyraził zgodę, żeby faraon, który chciał zawrócić plany Boże, wyruszył ze swoją gwardią, żeby zawrócić Mojżesza i niewolników. Rzucił w głębokości morskie jego dobrową armię. I w naszych czasach rzuci w głębokości morskie to, co dzisiaj ludzie stawiają ponad Boga, co ich opętuje. Ważne, żeby to wiedzieć i wielbić Boga wtedy, kiedy świat będzie przeklinał, kiedy świat będzie jęczał. Wielbić Boga i mówić, ludzie, wielkie rzeczy się dzieją. Bóg przyszedł do nas robić sobie w nas miejsce i w rodzinie ludzkiej. Wielbić Boga. I teraz mały kłopot. Tu jest mowa o dwóch opętanych, a Ewangelia i Marka, i Łukasza mówiły o jednym opętanym. Przyjdzie moment, kiedy będziemy czytać u Mateusza, że Jezus w ostatniej drodze do Jerozolimy w Jerychu usłyszał krzyk człowieka, który był ślepy, prosił o uzdrowienie. I Mateusza dwóch tam jest ślepców. No więc kto ma rację? Pytamy. I bibliści, a przyglądałem się ich interpretacją, nie bardzo wiedzą, dlaczego tak. Ale właśnie u Mateusza, zanim Duch Święty da zbitkę tych 10 faktów, które są, jak mówiłem, przypowieściami, przerywa ten tok tych faktów i w pewnym momencie Duch Święty daje tak zwany zbiorczy, sumaryczny opis cudów Jezusa Chrystusa. A z nastaniem wieczora przeprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędzał złe duchy i wszystkich chorych uzdrawiał. Tak oto spełniło się słowo proroka. On wziął na siebie nasze słabości, nasze że nikt nie cierpi sam, nawet jak jest opętany. Czy tym opętaniem ostrym, czy tym opętaniem to jest to, co ma i świnę. Nikt nie zna. Zawsze jest. I otrzymuje informację. A przecież tam mówiłem, powiedziałem, że on przyszedł, by wziąć na siebie. Nawet jeżeli jeszcze tego nie dokonał, to on już jest przy każdym człowieku. Bo jest Bogiem, ma możliwość bycia przy każdym człowieku i czeka, aż ten człowiek, powiedzmy, ten opętany, poprosi. Przyjdzie i nie ma tylko jednego człowieka, gdy się widzi chrześcijanina. Tam jest zawsze dwóch. Jest Chrystus zmartwychwstały. Takie wyjaśnienie ja zobaczyłem, otrzymałem. Gdybyście otrzymali jakieś inne, lepsze, to bardzo was proszę. Powiedzcie mi, abym ja innym to oznajmił.